niebieskimi miałem przywilej się powitać, dlatego chciałbym nas wszystkich powitać słowami naszego Pana Boga. Brat Adam wspomniał, że nie pierwszy raz jest na ciemnoszyjach, pierwszy raz staję tutaj na tym miejscu. Wiedziałem, dlatego nie temu, że być może będę miał taki przywilej, ale nie wiedziałem, że to będzie pierwszy wykład na rozpoczęcie tej konwencji. Myślę, proszę braterstwa, że ten czas, ta sposobność, którą tutaj mamy, spędzimy, tak jak brat wspomniał, po to, aby się wzajemnie budować, po to, aby wyciągnąć jak najwięcej nauk z tego, co będziemy słyszeć. Myślę, że wszyscy znamy słowa, które powiedział apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Bardzo często cytujemy werset 25, który jest takim napomnieniem mówiącym, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań naszych, ale wcześniej apostoł pisze też, abyśmy cały czas trzymali się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I dalej w 24 wersecie mówi, abyśmy patrzyli jedni na drugich w celu powodzenia się do miłości i dobrych uczynków. I myślę, proszę braterstwa, że ten czas, który tutaj dzisiaj spędzimy, to także przeznaczamy po to, abyśmy, tak jak pisze apostoł, pobudzali się do miłości i pobudzali się do dobrych uczynków, kiedy wrócimy do naszych domów, aby te uczynki w nas było widać. Wcześniej apostoł pisze, że wierny jest ten, który nam dał obietnicę. I chciałbym, proszę braterstwa, troszkę opowiedzieć właśnie o tej obietnicy. Jako podstawę naszych rozważań chciałbym wziąć słowa też apostoła Pawła, ale zapisane w liście do Rzymian w 2 rozdziale, a od 28 do 29 wersetu. Apostoł Paweł pisze tak. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie jest to obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I swój temat chciałbym zatytułować Ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. Myślę, proszę braterstwa, że dzisiaj na pewno, kiedy jesteśmy wśród ludzi światowych, kiedy jesteśmy w innym gronie niż tutaj na tym miejscu, jeżeli byśmy się zwrócili do kogokolwiek z określeniem Ty Żydzie, to przypuszczam, że poszłby się taki człowiek obrażony. Ja przyznam się braterstwu, że też bardzo długi czas, kiedy myślałem o narodzie żydowskim, używałem zastępczego tego słowa naród izraelski. Dla mnie słowo Żyd przez długi czas, tak jak w większości z naszego społeczeństwa, słowo Żyd było takim synonimem czegoś pogardzanego, czegoś bardzo złego. I zauważmy, że chociaż ludność naszego kraju szczyci się tym, jak bardzo była przez wieki tolerancyjna, to możemy zauważyć, że na podstawie historii, która jest za nami, że jednak bardzo często ta tolerancja, tak dumnie podkreślana, jednak była taką tolerancją fikcyjną. Niedaleko stąd jest Jedwabne, które dla wielu z nas na pewno jest też takim synonimem prześladowań narodu izraelskiego. Wiele, wiele innych miejsc w naszym kraju takich jest. Dlatego też, braterstwa, dzisiaj ludzie bardzo często ze zdziwieniem reagują, jeżeli ktoś mówi o sobie, że jest sympatykiem narodu izraelskiego, albo jeżeli byśmy powiedzieli wprost, że jesteśmy, że czujemy się Żydami. W czasie konwencji, która nie tak dawno odbyła się w Budziarzach, kiedy mówiliśmy, słuchając wykładu Gatatowa, gdzieś tutaj widziałem go jest, mogliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być wyznawcą, przepraszam, Chrystusa w społeczności badaczy Pisma Świętego. I później, proszę braterstwa, kiedy zastanawiałem się już w domu po tej wykładzie, po słowach brata Pawła, doszedłem do wniosku, że bycie wyznawcą Chrystusa w naszej społeczności to także bycie sympatykiem, miłośnikiem narodu izraelskiego, to bycie właśnie tak, jak mówi apostoł święty Paweł, to bycie wewnętrznie Żydem. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te słowa apostoła Pawła, tak bardzo odnoszą się do nas. Co takiego łączy nas z tym narodem, że ten naród jest nam taki, tak bardzo właśnie bliski. Kiedy popatrzymy na historię naszego ruchu, na działalność brata Russella, to zauważymy, że w wielu miejscach, kiedy czytamy jego dzieła, kiedy czytamy tomy, kiedy czytamy artykuły, które on napisał, to zauważymy, że w bardzo wielu miejscach czytamy o Izraelu. Ten naród bardzo wiele miejsca zajmował dzieła naszego brata Russella. Zauważmy, że jako jeden z nielicznych chrześcijan brat Russell cieszy się sympatią tego narodu. jako pierwszy po wielu wiekach przedstawiania Żydów jako zabójca Chrystusa, on pierwszy o tym narodzie powiedział coś innego. Zamiast ten naród potępiać, on pierwszy odrodził ich największą nadzieję. Nadzieję stania się wielkim narodem i tą nadzieję najważniejszą, którą oni pielęgnowali sobie przez blisko 2000 lat. Nadzieję powrotu do swojej ziemi, do swojej ojczyzny. Chciałbym na to przytoczyć opinię, którą znalazłem na jednej ze stron internetowych prowadzonej właśnie przez Żydów, opinię o bratu Rasu. Można się nie zgadzać w takich czy innych kwestiach teologicznych z Rasem, jednak uczciwie trzeba przyznać, że jak na tamte czasy, czyli przełom XIX i XX wieku, jego postawa i świadomość biblijna odnośnie narodu żydowskiego zasługuje na ogromny szacunek. Dziś wielu chrześcijan chce uchodzić za przyjaciół Izraela. Ale w czasach, gdy Russell głosił, że Żydzi są wciąż narodem wybranym i wrócą do swojej ziemi, by założyć swoje państwo, co stało się faktem 40 lat później od momentu, kiedy Russell to ogłosił, większość chrześcijaństwa uważała Żydów wciąż za zabójców Chrystusa, zasługujących na potępienie, a pomysły Russella za niedorzeczne. Jeszcze w okresie międzywojennym wielu protestantów w Niemczech popierało politykę Hitlera odnośnie Żydów. Także nauka Kościoła rzymskokatolickiego pozostawała w dużym stopniu antysemicka. Oficjalnie stosunek uległ dopiero za czasów Jana XXIII, który w 1959 roku polecił zastąpić liturgii Wielkiego Piątku modlitwę przeciw niewiernym Żydom słowami przyjaznymi dla Żydów. Zwołany przez niego II Sobór Watykański uchwalił w 1965 roku, czyli za pontyfikatu Pawła VI, że nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych, ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to brat Russell zabrał publicznie głos w sprawie Żydów, chrześcijaństwo było powszechnie pogrążone w antysemickich stereotypach. Tym bardziej należy skłonić głowę przed odwagą, z jaką Russell pisał swoje artykuły. Z tych też względów sami Żydzi nazywali Russella pierwszym chrześcijańskim sionistą. W roku 1910 został zaproszony przez rabinów do wygłaszania wykładu na temat nadziei dla Żydów. Jest to chyba rzecz niebywała, a w każdym razie niewątpliwie na początku XX wieku była niebywała, by chrześcijanie na zaproszenie samych Żydów pouczali ich co do ich własnej przyszłości i nadziei. Tak o bracie Russellu piszą sami Żydzi. Zauważmy, jeżeli będziemy śledzić wypowiedzi brata Russella, to zauważymy, że tą nadzieję powrotu narodu izraelskiego do ziemi obiecanej on wypowiedział na wiele lat wcześniej, niż powstał tzw. ruch syjonistyczny. Dzisiaj bratstwa wielu spośród nas, którzy są wychowywani w duchu prawdy, już praktycznie od najmłodszych lat mają w sobie wpajaną miłość do Izraela. Jakże często, kiedy w naszych domach rodzą się dzieci, szukamy dla nich imion, które występują właśnie w Biblii. Jakże często są to imiona starotestamentowe, imiona, o których byśmy mogli powiedzieć, że są czysto żydowskie. Zauważmy, że dzisiaj nasza młodzież nie tylko odkrywa sama piękno psalmów Dawida, ale także te psalmy stara się poprzez śpiew przekazywać, piękno tych psalmów stara się poprzez śpiew przekazywać innym. Stara się je przekazywać w tych miejscach, gdzie dawniej sami Żydzi wielbili Boga. Ale musimy pamiętać, że bratestwa, że oprócz tych zewnętrznych odznak mamy jeszcze to coś wewnętrznego, to coś, co sprawia, że określenie Żyd odnosi się do nas wszystkich. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a 17 wersecie napisał tak. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś na ich miejsce wszczepiony, stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Staliśmy się, jak mówi apostoł, uczestnikami korzenia i tłuszczu. W liście do Żydów w 10 rozdziale, który czytałem na początku, apostoł mówi, abyśmy się trzymali niewzruszenie nadziei, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Mówi o nadziei, mówi o obietnicy. I my, proszę braterstwa, na podstawie słów apostoła Pawła możemy powiedzieć, że staliśmy się uczestnikami wspaniałej nadziei. Nadziei, jaka była w pierwszej kolejności dana Żydom. Kiedy popatrzymy na historię świata, to zobaczymy, że jedną z najstarszych i najbardziej zadziwiających społeczności w świecie jest właśnie społeczność żydowska. Przez tysiąclecia, kiedy ten naród istniał, pojawiały się na świecie różne cywilizacje, pojawiały się różne imperia. Były takie, które ich gnębiły, były takie, które ich niewoliły. Dzisiaj, po wielu tysiącach lat, możemy powiedzieć, że te imperia zanikły, przestały istnieć. Uczymy się czasami na lekcjach historii, ale też z biegiem czasu one idą coraz bardziej w zapomnienie. Naród izraelski w ciągu tych lat był narodem, który był cały czas gnębiony. Był narodem, który był prześladowany, narodem, który utracił swoją państwowość. Utracił ziemię, która była mu obiecana przez Boga i po ponad 1800 lat, to jest bardzo ciężkie nawet dla mnie osobiście do wyobrażenia sobie okres, 1800 lat. Po 1800 latach Izrael powraca do swojej ojczyzny. Dzisiaj przebywatelstwa, kiedy patrzymy na mapy świata, możemy znowuż na nich zobaczyć piękne państwo o dumnej nazwie Izrael. To, że Żydom, pomimo prześladowań, pomimo rozproszenia pomiędzy innymi narodami, udało się zachować swoją narodową tożsamość, jest wspaniałym dowodem na to, że ten naród został obdarzony szczególną opieką przez samego Boga. Niektórzy spośród ludzi zadają sobie pytanie, co powodowało, że ten naród przez tyle stuleci zachował swoją tożsamość. Na pewno takim najważniejszym punktem, najważniejszym odpowiedzią jest to, że to właśnie sam Pan Bóg. Pan Bóg, który się nimi opiekował. Ale możemy też na to pytanie odpowiedzieć w inny sposób. Że siłą, która powstrzymywała ich istnienie, była właśnie nieustająca żydowska nadzieja. Nadzieja na powstanie własnego państwa, nadzieja na powstanie wielkiego i mocnego królestwa, którego królem będzie sam Bóg. I zauważmy, proszę bratelstwo, jeżeli patrzymy na historię tego narodu, to cały czas ta nadzieja się wśród nich pojawia, cały czas ta nadzieja się przewija. Znajdujemy na to potwierdzenie w natchnionych słowach Pisma Świętego, które tą nadzieję przedstawia jako coś, co się w przyszłości urzeczywistni. Pismo Święte wskazuje nam wyraźnie, że nastąpi zebranie Izraela ze wszystkich narodów, ze znacznym bogactwem i ogólną pomyślnością. Mówi o tym chociażby prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, a od 8 do 10 wersetu. On mówi tak. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi, chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Słuchajcie słowa Pana narody i zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie przez wieki, jak pasterz swej trzody. Przez wiele stuleci, patrząc w różnych narodach, pojawiali się wodzowie, którzy za cel swojego życia stawiali sobie właśnie ustanowienie królestwa na ziemi. Dążyli do tego przez podbijanie kolejnych narodów, kolejnych królestw i przez panowanie nad nimi. Takim zarozumiałym władcą, który chciał właśnie w ten sposób postępować, był chociażby Nabuchodonozor, który jako jeden z pierwszych chciał podbić cały ówczesny świat. Również Cyrus Medejczyk doszedł do wniosku, że on byłby jeszcze lepszym władcą i ustanowił imperium Medów i Persów. Później ta zarozumiała idea, ta zarozumiała myśl udzieliła się Aleksandrowi Wielkiemu, który podbił świat i dał jego berło Grecji. Następnie władcami świata zostało Cesarstwo Rzymskie i jego kolejni cesarzowie. W czasach, proszę Państwa, naszej ery, po pierwszym przyjściu naszego Pana na ziemię, kiedy na świecie została dominować nauka Ewangelii, kiedy rozpowszechniła się po całym świecie, pomimo istnienia wielu niezależnych królestw, faktyczną władzę nad światem sprawował system papieski. Także jeżeli popatrzymy na czasy nam współczesne, dla niektórych to czasy naszej młodości, to także zauważymy, że też pojawiali się wodzowie, którzy jako główny cel chcieli ustanowić swoją władzę, swoje królestwo na ziemi. Takim wodzem był chociażby Adolf Hitler, który chciał podbić cały świat, takim władzem, chociaż może nie osobiście, ale w formie systemu był system komunistyczny, o którym też wiemy, że także jego ideą było, aby zapłatnąć jak nad jak największą częścią świata. Ale zauważmy też bratectwa, że pomimo tego, że pojawiało się wiele królestw, wydawało się, że to są królestwa mocne, że to są królestwa bardzo wielkie, one wszystkie upadały. Kończą swoje dzieło porażką, dlatego że to Pan Bóg już znacznie wcześniej zarządził, aby powszechne imperium na ziemi było imperium Mesjasza, imperium duchowe i niewidzialne, panowanie Chrystusa i wszystkich świętych wybranych członków Kościoła, którzy będą działać na ziemi poprzez cielesnego Izraela. Izraela, który w tym królestwie zostanie przywrócony do boskiej łaski i uczyniony głównym narodem, narodem, który będzie przewodem boskiej błogosławieństw. Prorok Izajasz w 60 rozdziale od 10 do 16 wersetu napisał tak: cudzoziemcy odbudują swoje mury, a jej królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. I twoje bramy będą otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów. Bo naród i królestwo, które tobie nie będzie służyć, zginą i takie narody będą doszczętnie wytępione. Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cypr z połem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczynić miejsce, gdzie stoją moje nogi. Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem świętego izraelskiego. Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia. I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów i poznasz, że ja, Pan, jestem twoim zbawcą, a twoim odkupicielem jest mocarz Jakubowy. Słowa, które pisał prorok Izajasz, przez bardzo długie lata były dla narodu izraelskiego słowami pokrzepienia. Zobaczmy, że dzisiaj nie wszyscy wierzący, nie wszyscy chrześcijanie chcą pamiętać o tym, że Żydzi na długie stulecia przed Nabuchodonozorem mieli zaszczepioną nadzieję bycia światowym mocarstwem. 14 stuleci wstecz, zanim Nabuchodonozor stał się cesarzem świata, Bóg obiecał tę zaszczytną pozycję Abrahamowi i jego nasieniu. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, a od 15 do 18 wersetu, Pan Bóg daje Abrahamowi wspaniałą obietnicę. Obietnicę, która była skierowana w pierwszej kolejności do narodu izraelskiego. Obietnicę, którą w późniejszym czasie mogliśmy przyjąć i my, której także i my staliśmy się uczestnikami. Pan Bóg powiedział tak: przysięgam na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Obietnicy, którą Pan Bóg dał Abrahamowi, jest pokazany związek, jaki powstał pomiędzy Panem Bogiem z jednej strony, a Abrahamem z drugiej. Na początku tego związku została zaznaczona piękna i dominująca nadzieja. Nadzieja, która była powiedziana w ten sposób: w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Ta nadzieja na niesienie błogosławieństw dla całego świata nie była u Żydów, tak jak u innych narodów, jedynie marzeniem o imperialnej władzy, o godności i bogatych dochodach. Oni mieli świadomość, że dzięki obietnicy, która została dana Abrahamowi przez Boga, że dzięki temu oni stali się narodem wybranym, że stali się narodem szczególnie poświęconym i w przyszłości zostaną użyci przez obiecanego im Mesjasza jako szczególne narzędzie, które będzie pomocne w zaprowadzeniu nowego porządku na świecie. Ambicja bycia ludem Bożym, sługami Boga, kanałami, przez które będą płynęły dla świata błogosławieństwa, ta ambicja była zakorzeniona w umysłach Żydów. i ona była odnawiana w każdym ich kontakcie z Panem Bogiem. Zauważmy, że wszystkie doświadczenia, które spływały na tych naród, wszystkie doświadczenia, które ich dotykały, były zaakceptowane przez samego Stwórcę. Pomimo tego, że ktoś powie, że mógłby powiedzieć, że to, co się działo z narodem, to w jaki sposób ich Pan Bóg doświadczał, że to nie świadczyło o tym, że ten naród był narodem wybranym. Ale zauważmy, że to wszystko, co ich dotykało, było po to, aby ich do czegoś nauczyć, aby sprawić, że ten naród będzie narodem posłusznym. W ten sposób ich trudności, jakie napotkały ich w drodze do ziemi obiecanej, zostały zaakceptowane jako lekcje, które były konieczne dla ich rozwoju. Jeżeli popatrzymy na początek ich narodowości, na moment ich wyjścia z Egiptu, z niewoli egipskiej, to zauważymy, że z Egiptu wychodził naród, który przez długie lata był ciemiężony, naród, który był narodem niewolniczym. I zobaczmy, upływa okres 40 lat pobytu ich na pustyni. W ciągu 40 lat to pokolenie, które wyszło z Egiptu, pozostawiło na pustyni swoje kości. A do ziemi obiecanej wchodził całkiem nowy, inny lud. Wchodził lud, który był ludem wojowniczym, lud, który miał niesamowitą odwagę i przede wszystkim lud, który wierzył w boskie obietnice, wierzy, że w tej walce o ziemię, którą im Pan Bóg obiecał, że w tej walce będzie im pomagał sam Jahwe. Jeżeli popatrzymy na ich późniejsze doświadczenia w okresie sędziów, to zauważymy, że także te doświadczenia były wykorzystywane jako lekcje pouczenia i przygotowania. Po wielu latach dla narodu przyszła epoka, która mogłaby się wydawać, że jest spełnieniem obietnicy danej Abrahamowi. To okres panowania króla Saula, Dawida i Salomona. Ten czas, kiedy ci trzej królowie sprawowali swoją władzę, sprawiło, że Żydzi zaczęli w zupełnie inny sposób odczuwać swoją tożsamość. Zwłaszcza za czasów panowania Salomona. Wydawało im się, że już są narodem wielkim. Wydawało im się, że te obietnice, o których Pan Bóg powiedział Abrahamowi, że te obietnice mają się właśnie w tym czasie wypełnić. Pomimo faktu, że Salomon wymagał wielkiego nakładu pracy dla wybudowania swojej wielkiej świątyni, pomimo tego, że nałożył na nich wysokie podatki dla wewnętrznych ulepszeń, oni wszyscy poddawali się temu z radością. Mądrość, bogactwo i wielkość ich króla zwracały całą uwagę ówczesnego świata i wydawało się, że Salomon będzie w stanie doprowadzić ten naród do tego wspaniałego punktu kulminacyjnego, kiedy będą błogosławić inne pokolenia. W rzeczywistości, proszę bracerstwa, jest całkiem prawdopodobne, że chwalenie się Izraela boską obietnicą władzy nad światem rozszerzyło się także do innych narodów i obudziło też w tych pozostałych narodach taką chęć, aby walczyć, aby panować. Ale zobaczmy, że Izrael nigdy nie szukał sposobu do panowania nad światem poprzez waleczne armie czy poprzez ambitnych generałów. On szukał tylko i wyłącznie sposobu, aby nad tym światem panować pod przewodnictwem Boga. Jeżeli popatrzymy na historię Królestwa Salomona, to zauważymy, że on nigdy nie starał się podbijać innych narodów. Był królem wielkim, był królem, który cieszył się wielkim, wielkim zaszczytem wśród innych. Ale jego królestwo w tamtych czasach wszędzie było znane jako królestwo pokoju. Kiedy umiera Salomon, dla Izraela zaczyna się nowy okres wielkich doświadczeń. Teraz jest to zapis pełen rozczarowań odnośnie ich wielkich nadziei, odnośnie ich dominacji nad światem. Podział narodu na dwie części. Późniejsze obalenie ich przez Syrię i Babilon sprawiło, że wielu spośród wierzących Żydów utraciło swoją wiarę w boskie obietnice. Także za dni Cyrusa, kiedy mogli opuścić Babilon, kiedy mogli powrócić do swojej ziemi, bardzo wielka rzesza tych, którzy wcześniej przyszli, którzy weszli do niewoli, którzy spędzili ten okres jako osadnicy w innych ziemiach, wtedy, kiedy otrzymali możliwość powrotu, z powrotem do Ziemi Świętej, nie skorzystali z nimi. Oni woleli pozostać tam, gdzie dotychczas byli. tylko około 55 tysięcy w porównaniu do Wielkiej Rzeszy miało tę wielką miłość do Boga i tak silną wiarę w boskie obietnice, że byli gotowi powrócić do ziemi, która była ziemią spustoszoną, do ziemi, z której ich ojcowie zostali siłą wyrzuceni. I zauważmy też, braterstwa, że dzisiaj jest bardzo podobnie. Pomimo tego, że już od blisko 60 lat istnieje niezależne państwo Izrael, to w tej chwili nadal poza jego granicami zamieszkuje blisko 70% populacji żydowskiej. Są to dane za encyklopedią Wikipedia z roku 2005. W ciągu 536 lat od dekretu Cyrusa aż do budowy świątyni Heroda Izraelici przeszli wiele upokarzających doświadczeń. Doświadczeń, które zbliżały ich do Pana. Te doświadczenia sprawiły, że ten naród stał się szczególnym narodem. Żydzi byli bardziej religijni, byli bardziej moralni niż jakikolwiek inny naród, który w tym czasie był na ziemi. W czasach, kiedy po raz pierwszy przyszedł na ziemię nasz Pan, naród ten składał się z ludzi, o których można powiedzieć, że byli czystymi w sercu. I kapłani w większości byli członkami sekty, która była zwaną sektą Sadyceuszy. Byli to postępowi Żydzi, którzy wierzyli jedynie w obecne życie i wątpili po części wypełnienie się Abrahamowej obietnicy. Równocześnie mieli oni niejasną nadzieję, że być może pewnego dnia Izrael osiągnie wpływowe stanowisko, lecz nie przez boską ingerencję, lecz przez ludzką mądrość i organizacje polityczne. Z drugiej strony, w tym samym czasie istniała pomiędzy Żydami silna partia świętości, zwana faryzeuszami. Doszli oni do przeciwnej skrajności i powiększali narod liderem zakonu do takiego stopnia, że całkowicie zatracili jego prawdziwego ducha i cel. Oni z kolei cały czas w swoich wypowiedziach podkreślali, że ich ojcem jest Abraham. Kiedy czytamy słowa Ewangelii, Ewangelii Mateusza, 3 rozdział 7 do 9 wersetu, to zauważymy, że za taki sposób rozumowania, w pewien sposób potępiał i za to Jan Chrzciciel. Również Pan Jezus w Ewangelii św. Jana w 8 rozdziale, a od 33 do 39 wersetu czyni zarzut faryzeuszom za to, że nazywają się dziećmi Abrahama, ale nie robią tego, co najważniejsze. Nie spełniają jego uczynku. To były dwie skrajności, faryzeusze i sadyceusze. A pomiędzy nimi była cała większa mniejszość. Mniejszość, o której możemy powiedzieć, że byli to ludzie o sercach przepełnionych nadzieją wypełnienia się obietnicy danej Abrahamowi. Oni cały czas czekali na pociechę Izraela, na Mesjasza. To byli prawdziwi Izraelici, to byli prawdziwi Żydzi, o których można powiedzieć, że w ich sercach nie było fałszu. I znowuż, podobnie jak za czasów Salomona, za czasów Heroda, naród izraelski, Żydzi posiadają swoje królestwo. Ale to już jest inne królestwo. To nie jest królestwo samodzielne. To jest królestwo, które było podporządkowane cesarzowi w Rzymie. I znowuż, niektórym spośród Żydów wydawało się, że oto nastąpiło spełnienie tej obietnicy, która była dana Abrahamowi. I wtedy to właśnie przybywają do Jerozolimy trzej mędrcy i zadają pytanie. Pytanie jakże ważne. Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Pamiętamy, jaki popłoch to pytanie wzbudziło wśród panujących w Izraelu. To jest czas, o którym my teraz mówimy, o którym wiemy, że to był czas, kiedy do Żydów przyszedł Mesjasz. Mesjasz, na którego tak długo oczekiwali. Kiedy rozeszła się o nim wieść, że przyszedł Mesjasz, który daje narodowi nadzieję, zaczęły za Jezusem chodzić tłumy. Zaczęli chodzić po to, aby słuchać Jego nauk, aby patrzeć na cuda, które On dokonuje. Ale to wszystko, co się wydarzyło, to było wydarzeniem, które wielu Żydów w dalszym ciągu nie mogło zrozumieć. Oni wtedy nie znali jeszcze boskich zamiarów, nie wiedzieli, że Mesjasz, który przyszedł teraz na ziemię, w tamtych czasach nie miał jeszcze zaprowadzać Królestwa Ziemskiego. Nie wiedzieli, że boskim planem jest błogosławienie wszystkim narodom, podniesienie ich do doskonałości i harmonii z Bogiem. Żydzi nie wiedzieli, że ich ofiary za grzech, które oni składali, były tylko typami, I to prawo, które zostało zapisane w zakonie, jak chociażby słowa 2 Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział, 24 werset, bardzo znane, które mówią, że oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, nogę za nogę, że te słowa nie były boskim przyzwoleniem na zemstę, że te słowa odnosiły się do czegoś innego i w rzeczywistości oznaczały, że utracone przez Adama życie będzie uwolnione spod wyroku śmierci przez drugiego Adama, czyli przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego dla nich tak trudne do zrozumienia były nauki miłości, nauki, które głosił Pan Jezus. W Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale od 38 do 45 wersetu Pan Jezus przytacza te słowa, słowa zakonu. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. I dalej do 43 wersetu Pan Jezus powiedział tak. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał nienawiści nieprzyjaciół swoich. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Żydzi, którzy słyszeli te nauki, którzy słyszeli słowa naszego Pana, nie zdawali sobie sprawy, że zanim Mesjasz będzie mógł błogosławić świat i wyzwolić go z grzechu i śmierci, musi najpierw złożyć ofiarę samego z siebie, oddać swoje życie na krzyżu. My dzisiaj, proszę braterstwa, jesteśmy w troszkę lepszej sytuacji. Wiemy, że to wszystko było przedstawione w różnych ofiarach zakonu, lecz wtedy, kiedy nasz Pan był po raz pierwszy na ziemi i także w późniejszych czasach, dla wielu wierzących to wszystko było jeszcze zakryte. Żydzi oczekiwali Mesjasza, który przyjdzie w mocy i wielkiej chwale, który przyjdzie jako wielki wojownik, który poprowadzi ich do walki o wolność Izraela, do walki, która pomoże im zdobycie panowania nad światem. Oni wierzyli, że spełni się obietnica, którą Pan Bóg dał Abrahamowi. I takie spojrzenie wtedy, w tamtych czasach, przeszkadzało im, aby przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Jezusa, który był osobą pełen pokory. Jezusa, który nawet w chwilach, kiedy był biczowany i opluwany, nie pokazał swojej siły, nie pokazał swojej mocy i pozwolił się bezwiednie wieść na miejsce śmierci na Golgocie. A przecież Żydzi o tym wiedzieli. Znali słowa proroka Izajasza zapisane w 53 rozdziale, na 7 wersecie. Znęcano się nad nim, lecz on znosi to w pokorze i nie otworzy swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzy swoich ust. Pomimo tego, że wiedzieli, że znali te słowa, to nie odnosili tych słów do Mesjasza. Liczyli, tak jak wspomniałem, że ten Mesjasz, który przyjdzie, będzie Mesjaszem wojowniczym. Mesjaszem, który poprzez walkę doprowadzi do uwolnienia i spopanowania Rzymia. I zauważmy, proszę braterstwa, że po odrzuceniu przez naród Jezusa dla Żydów rozpoczyna się znowuż kolejny bardzo ciężki okres. Najpierw powstanie żydowskie przeciwko Rzymianom doprowadziło do zburzenia świątyni, a w konsekwencji doprowadziło do wypędzenia Żydów z Jerozolimy, a później także z całej Ziemi Świętej. Rozpoczął się okres trwający blisko 19 stuleci, okres rozproszenia pomiędzy innymi narodami. W tym czasie Żydzi mogą dostrzec swój stan odrzucenia. Mogą zauważyć, że ten czas, 19 stuleci, to był dla nich czas bez proroka, czas bez kapłana. Przez ten czas oni na próżno wypatrują jakiegoś znaku boskiej łaski. Ten okres to wielkie pasmo prześladowań, szczególnie ze strony tych, którzy przyjęli naukę Chrystusa, tych, którzy przyjęli tą naukę, a tak naprawdę sami do końca nie rozumieli. Żydzi, którzy patrzyli z boku na nominalne chrześcijaństwo, widzieli, że ono jest pomieszane w swych doktrynach i praktykach. Oni nie mogli zrozumieć, nie mogli uwierzyć, że Pan Bóg odrzucił ich naród i przyjął zamiast nich jako swój szczególny lud tych, którzy się nazywali narodami chrześcijańskimi. Oni cały czas te narody uważali za pogańskie. Rozumowali, że wiele z tych teologii i praktyk nominalnego chrześcijaństwa tak naprawdę jest tylko i wyłącznie czystym i prostym pogaństwem. Nie wiedzieli, że w tej wielkiej masie chrześcijan była tylko niewielka garstka tych, którzy z boskiego punktu widzenia składali się na duchowych Izraelitów, których Pan Jezus nazywał maluczkim statkiem. Ale co dziwne, tego duchowego Izraela nie widzieli także ci, którzy zwali się chrześcijanami. Dla jednych i dla drugich oni nie mieli większego znaczenia. Byli, tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale 26-28 wersetu, byli głupstwem, byli czymś, na co nie warto zwracać uwagi. My dzisiaj przez proroctwa wiemy, że przez cały okres, który my nazywamy wiekiem Ewangelii, żyły obok siebie dwa narody żydowskie. Jeden literalny, który pielęgnował sobie nadzieję powstania wielkiego narodu pod wodzą Mesjasza i drugi duchowy, który był wybierany przez samego Pana. Obydwa te narody zostały wymienione w obietnicy, która była dana Abrahamowi. Duchowy Izrael wierzy w powstanie nowego królestwa, w którym będzie panować Chrystus. Jego przeznaczeniem jest udział w pierwszym zmartwychwstaniu i bycie podobnym do aniołów, duchowymi istotami, istotami, które będą niewidzialne dla ludzi. To jest duchowy Mesjasz, Jezus i Jego Kościół, który najpierw musi być wywyższony poprzez cierpienia jako nagrodę za wiarę, posłuszeństwo i samoofiarę. On musi być także skompletowany i wywyższony do niebieskiego stanu, zanim ziemskie błogosławieństwa będą mogły przyjść na ziemskiego Izraela. Wtedy nastąpi wypełnienie obietnic, które wzmacniały serca jego dzieci przez wiele stuleci. Realizacja tych obietnic przejdzie wszelkie oczekiwania. To będzie coś, co ludzie sobie nie potrafią wyobrazić. Wierzymy, proszę braterstwa, że te obietnice zostaną wypełnione już w niedługim czasie. Na początku zacytowałem słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, gdzie powiedział, że nie ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które, przepraszam, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu i nie według litery. Taki ma chwałę u ludzi, nie u ludzi, lecz u Boga. Na podstawie tego, co powiedziałem wcześniej, mogliśmy zauważyć, że cieleśni Żydzi bardzo wielką wagę przywiązywali do obietnicy posiadania wielkiego narodu. Narodu, który będzie rządził nad całym światem. Mając na uwadze 11 rozdział listu do Rzymian, możemy powiedzieć, że my także tą nadzieją zostaliśmy zaszczepieni. Obietnica, która była dana Abrahamowi, została podzielona na dwie części. Będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie. Rozumiemy, że ta część tej obietnicy skierowana jest do duchowego Izraela i on mi tutaj mówi o Mesjaszu i jego obietnicy. Druga część była w ten sposób. Jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Ten fragment dotyczy naturalnego Izraela i tej wielkiej części rodzaju ludzkiego, która w przyszłości będzie miała możliwość stania się ludem Bożym i korzystania z boskich błogosławień. To dotyczy życia tutaj na ziemi. Apostoł Święty Paweł, cytowany wcześniej w wersetach, także udowadnia, że obecnie istnieją dwa rodzaje Izraela. Cielesny, który stosuje obrzeskę rzeczywistą, czyli obrzeskę ciała, i duchowy, który stosuje obrzeskę duchową, obrzeskę serca. Wierzymy, ja osobiście jestem przekonany, że te słowa, o których mówi apostoł Paweł w 2 rozdziale 29 wersecie, odnoszą się do nas wszystkich tutaj zebranych. My, proszę braterstwa, dokonaliśmy obrzeski naszego serca i przez to staliśmy się Żydami. Żydami w znaczeniu duchowym. Staliśmy się duchowym Izraelem. Ale spróbujmy sobie może jeszcze pokrótce odpowiedzieć na pytanie, co to jest obrzeska serca. Wiemy, co to jest literalna obrzeska. Została ona utworzona jako znak przymierza, jaki Pan Bóg zawarł z Abrahamem. W pierwszej księdze Mojżeszowej od 17 rozdziału, w 17 rozdziale od 10 do 13 wersetu czytamy tak. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować, obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeźcie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię, płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnież te wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest potomstwa Twego, obrzezany ma być zarówno urodzony w domu Twoim, jak i nabyty przez Ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele Waszym jako przymierze wieczne. To był nakaz, to było pokazanie, potwierdzenie przymierza zawartego pomiędzy Panem Bogiem a Abrahamem. Później także w prawie zakonu zostało dane prawo, które jest zapisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, a trzecim wersecie, że 8 dnia obrzezany zostanie jego nabytek. To dotyczy także potomków męskich narodu izraelskiego. Kiedy, proszę Państwa, popatrzymy na naród żydowski, ten literalny, to możemy stwierdzić, że był to pewnego rodzaju rytuał, który w przyszłości został powiązany także z nadaniem imienia nowonarodzonemu członkowi społeczności. Ale jeżeli, proszę Państwa, popatrzymy na duchowe obrzezanie, na obrzezanie serca, to nie znajdziemy tam zapisu, kiedy to ma nastąpić. Kiedy to chodzi tutaj oczywiście o określony dzień, tak jak było w przypadku literalnego obrzezania, które miało nastąpić już w 8 dniu od narodzenia. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że duchowe obrzezanie serca następuje także na początku naszej drogi za Panem, wtedy, kiedy decydujemy się za Nim iść. Co to jest obrzezanie serca? W 1909 roku zadano właśnie takie pytanie bratu Raslowi, które jest zapisane w książce pytań na stronie 333. Znakiem przymierza Abrahamowego było cielesne obrzezanie. Jeżeli jesteśmy pod przymierzem, dlaczego nie mamy tego samego znaku? Apostoł wskazuje, że mamy ten sam znak, ale jest to obrzezanie serca, nie ciała. W duchowym Izraelu jest duchowe obrzezanie. Apostoł powiada nam, jakie to rzeczy powinniśmy obrzezać. Gniew, złość, nienawiść, zazdrość, spory i inne uczynki ciała i diabła. Odetnijcie je, a będziecie obrzezani sercu. Nie znaczy to, że nigdy już nie popełnicie pomyłki gniewania się. Nie jest to wasze ciało, ale wy jako nowe stworzenia, które jest członkiem ciała Chrystusowego. Ciało jest jedynie sługą tego nowego stworzenia, a to nowe stworzenie będzie panować nad ciałem najlepiej według swojej możliwości. Zarazem mówi, że na podstawie słów apostoła, że mamy obrzezać gniew, mamy obrzezać złość, nienawiść, zazdrość, spory i inne uczynki ciała. Tak samo wspomniał ten apostoł Paweł w liście do Galacjan, w 5 rozdziale od 16 do 21 wersetu, gdzie wymienia wszystkie złe rzeczy, których my się mamy pozbyć. Myślę, że dlatego, że wielu z nas, którzy wybrało swoją drogę jako drogę życia, drogę za Panem, w ten właśnie sposób postępowało. Kiedy spotkaliśmy na naszej drodze Pana, zmienialiśmy sposób naszego dotychczasowego życia. Od tej chwili zaczęliśmy żyć według Ducha. Zaczęliśmy rozwijać w sobie owoce Ducha. Owoce, które apostoł Paweł wymienia w liście do Galacjan w 5 rozdziale od 22 do 25 wersetu. Znamy wszyscy, bo bardzo często te słowa cytujemy, jakie to są owoce. Na podstawie słów apostoła Pawła możemy powiedzieć, że obrzeska naszego serca to wyrzucenie z niego wszystkich złych rzeczy. Tego wszystkiego złego, co było w nas dotychczas. Ktoś, kto porówna literalne i duchowe obrzezanie, to może zauważyć, że to literalne ma jedną niewątpliwą zaletę. To, co raz zostało odcięte i więcej nie odrastało. Natomiast nasze duchowe obrzezanie przywatelstwa to jest całe nasze życie. To nie jest jednorazowy proces, że coś zrobimy i już jest wszystko dobrze. Przyjrzyjmy się naszym sercom i odpowiedzmy sobie sami, czy nasza obrzeska jest trwała, czy może nasza obrzeska jest tylko chwilowym aktem. Zobaczmy, czy w naszym sercu mamy więcej miłości, więcej radości, więcej pokoju, czy może w naszym sercu dominuje, tak jak pisze apostoł wcześniej, wrogość, spór, zazdrość, gniew, tchnowania, baśń. Tak jak wspomniałem, obrzeska naszych serc nie jest jednorazowym aktem. To jest proces, który musimy prowadzić przez całe nasze życie. To proces ciągłej samokontroli i wyrzucania z naszego serca wszystkiego to, co złe. Pamiętajmy, że my jesteśmy Żydami, ale nie cielesnymi, lecz duchowymi. Doświadczenia cielesnego Izraela są dla nas piękną lekcją, jaką Pan Bóg dał nam wszystkim. Pokazuje, że Pan Bóg przez ten cały okres troszczył się o swój naród, że dbał o ten naród. Patrząc na Izrael, patrząc na nauki, które jemu daje Pan Bóg poprzez różnego rodzaju prawa, my sami możemy wyciągnąć dla siebie lekcję, jacy mamy być. Jacy mamy być, aby podobać się Panu Bogu. Przez blisko 2000 lat powstania swojego własnego królestwa sprawiała, że ten naród zachował swoją tożsamość. My, proszę braterstwa, wierzymy, że nie będziemy musieli czekać takiego długiego okresu. My wierzymy, że niedługo nadejdzie ten czas, kiedy się spełni obietnica, jaka była dana Abrahamowi. Ale dopóki ten czas jeszcze nie nadszedł, postarajmy się tak żyć, aby w tym królestwie zająć zaszczytne miejsce zwycięzcy. Apostoł powiedział, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, nie według litery. Taki ma chwałę u ludzi, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Starajmy się, proszę braterstwa, abyśmy swoim życiem zasłużyli na tą największą chwałę, jaką możemy mieć u Boga jako zwycięzcy. I tego zwycięstwa, proszę braterstwa, skończę się w